Podwieczorek Mistrzów.
Konrad Mielnik, witam Państwa pięknie, no i witam mojego gościa, Roman Perucki.
Dzień dobry.
Profesor zwyczajny, dyrektor Polskiej Filharmonii Bałtyckiej, organista, pedagog, organizator życia muzycznego, nie muszę tego nikomu mówić, jeden z pierwszych muzyków w historii tego miasta, któremu udało się odbudować kawałek Gdańska. Panie Romanie, zwykle rozmawiamy, no ale nie będziemy ukrywali, że znamy się od lat.
Prawda.
Romanie, zatem spędziliśmy wiele upojnych nocy w kościołach gdańskich, ale robiliśmy nagranie. Myślę, że powinniśmy podkreślić, że jesteś przede wszystkim znakomitym organistą, pomimo tych wszystkich zasług.
To prawda, bo muzykiem się jest, a stanowiska się piastuje i pewno są większe, mniejsze sukcesy, czasami porażki, bo to tak jest w życiu społecznym, organizacyjnym. Ale najważniejsze jest to, że człowiek ma ten talent i potrafi tym talentem coś tam poruszyć. To jest już niestety kilkadziesiąt lat.
Trudno. Nie da się ukryć, że tych płyt zrealizowaliśmy w sumie sporo. Zawsze dla mnie to był taki duży komfort, bo wiedziałem, że jeżeli zaczniemy wieczorem, to rano będziemy mieli gotowy materiał na płytę.
Tak, bo ja uważam, że w ogóle należy do tych
nuty,
muzyków...
Nuty grasz te, które zostały napisane.
Tak, one są jasne, klarowne, to jest tak jak w matematyce cyferki. One muszą być poukładane w jakiś tam system logiczny. Technika jakaś jest, bo miałem znakomitych pedagogów, zwłaszcza profesora Kuleszę z fortepianu, będę długo pamiętał, ale też i profesora Telewiniego, mojego profesora Leona Batora. To wszystko jakoś spowodowało, że właściwie narzędzia są, nuty generalnie znamy, musimy przygotować, bo talent gdzieś tam jest z góry, natomiast praca jest nasza, więc jak to wszystko się połączy, to właściwie można powiedzieć tylko skupienie, koncentracja i to jest jedyny problem, który jest, czyli jak się skoncentrować, żeby na tej przestrzeni 6, 5, 7, 8 godzin nagrać po prostu materiał na płytę, czyli około 60 minut, bo tak zawsze było. Ja też bardzo mile to wspominam, bo muszę powiedzieć, że to takie zawsze są bardzo, bardzo ciekawe doświadczenia, bo w końcu jesteś muzykiem, znasz partytury, czytasz znakomicie nuty, widzisz ewentualnie mankamenty, a potem jest ta dyskusja, może byśmy tak zrobili, a może jeszcze organy to taki duży smog, na który można właściwie wszystko zrobić, co się chce. Ile wyobraźni starcza? Ile właściwie potencjału? Jeszcze do tego piękna akustyka zazwyczaj. No i chyba pomaga trochę to takie wyciszenie zupełne. Właśnie odejście od tej codziennego matwania w tych
papierach.
Mimo,
że to jest praca, to człowiek odpoczywa.
Tak, bo jak się kocha to, co się robi, jak się to lubi, to tak nie męczy. No, najgorszą rzeczą jest takie przymuszenie, bo muszę znowu. Ja nic nie musiałem. Nigdy w życiu robiliśmy fantastyczne rzeczy. Przecież nagrałem ponad 30 płyt albo i troszkę więcej. Tych wydarzeń takich, w których brałem udział bezpośrednio gdzieś tam jeszcze przez telewizję, radia i tak dalej w różnych państwach świata, to muszę powiedzieć, że to tak motywuje strasznie, że to takie, te emocje są potrzebne, bo wszyscy myślą, że tak, no ile on może, właściwie skąd on bierze tyle energii, no właśnie, ale to jest tak, że te baterie się ładuje poprzez to, że jest taki dobry klimat, czy myśmy to robili, czy z Małgosią Polańską, czy Igorem Budajem, to muszę powiedzieć, że jest taki klimat do pracy.
No ale ja pamiętam jedno z nagrań, które niewiele brakowało, żeby dla mnie się jakimś aresztem skończyło, gdyby nie Małgosia Polańska właśnie wspomniana. Wyszliśmy z katedry w Oliwie gdzieś około 4 rano. Jakiś samochód tam stał. Załadowaliśmy ten cały sprzęt. Odjechaliśmy 20 metrów i policja nas zatrzymała. Ja zacząłem dyskutować, awanturować się, ale dopiero mi Małgosia wytłumaczyła, żebym się nie wygłupiał, no bo pali się światło w katedrze, otwierają się w środku nocy drzwi, wychodzi jakaś grupa ludzi, jakieś skrzynki wynoszą, wsiadają do samochodu i jadą, no to trzeba sprawdzić, co się dzieje.
No prawda, prawda, to jest takie trochę zawsze jakby druga strona tego medalu, bo proszę zobaczyć, ile to sprzętu musi być wniesione, no i właściwie cały czas musimy być do dyspozycji, a potem no ktoś może to zauważyć, no ktoś otwiera, zwłaszcza katedra tu tutaj jest takim ważnym zabytkiem, więc ona jest rzeczywiście ochraniana, w tej chwili już kamerowana, wcześniej nie, ale teraz jest już kamerowana, trudno z niej cokolwiek wynieść.
No kiedyś zdarzało się, że obrazy
nawet, bo organista zapomniał zamknąć prawda, drzwi na chór, no i wpuścił złodzieja, ten się schował tam z tyłu i przyznaję szczerze, to było takie dosyć trudne, bo no jednak dwa obrazy zostały po prostu doszczętnie zniszczone.
Mówimy o organach, bo od tego należy zacząć, jak się rozmawia z organistą, ale właściwie tak z tą muzyką to na początku nie było u ciebie wszystko jasne i oczywiste. Było technikum łączności, tak?
A to oczywiście, że tak. Tata uważał, że powinienem studiować w ogóle elektronikę.
Bo zawód mieć jakiś.
Zawód jakiś mieć, a nie jakiś tam grajek czy muzyk. To się zmieniło wszystko.
Ale była też Politechnika Gdańska.
No to oczywiście, no ale trzeba powiedzieć, że tak, że te techniczne wykształcenie, właśnie te słynne technikum łączności, mówię słynne dlatego, że ono bardzo porządkowało. Na maturze ja miałem 35 przedmiotów. No mogę zdradzić, że miałem tylko 2 czwórki, a resztę to wszystko było piątki kiedyś tam. Technikum jest 5-letnie, a z kolei szkołę średnią kończyłem na partyzantów i w ten czas...
To jeszcze było w tej obecnej synagodze.
Tak jest. I nie mogłem niestety, gdzie razem chodziliśmy do szkoły, więc troszeczkę wcześniej kończyłeś, ale ja pamiętam twój dyplom i Ewy Pobłockiej i tak dalej. No przecież wyszło z tej szkoły dosyć dużo osób no, znaczących i działających w kulturze. Także dzięki Bogu jakoś tak od samego początku była dobra atmosfera do grania. Ja zresztą przyznaję szczerze, grałem trochę i jazzu, i z Emilem Kowalskim, i już niestety świętej pamięci, z Tadzim Jakubowskim, z Bogdanowiczem. Takie były to tam czasy, piwo, tego, cała szóstka na dole.
No, tam się wtedy sporo czasu spędzało w tak zwanej palarni. No, była palarnia w szkole na ulicy Partyzantów, ale było też tak, że tam chodzili ludzie w różnym wieku przecież.
No tak, tak.
Chodzili dorośli, no myśmy byli tam... Prawie dziećmi wtedy.
Ale się nauczyliśmy czegoś i w tamtej szkole, i w tej drugiej szkole też, bo ona
no dobrze, porządkowała. Ale zostawmy szkołę, bo to jest szkoła, w której normalnie grałeś. Był też taki zespół madrygalistów, w którym śpiewałeś dla odmiany.
A tak, to ja przede wszystkim śpiewałem przez kilka lat w kapeli Gedanensis, a potem z Holy Cantorum Gedanensis, albo odwrotnie, z Holy Cantorum Gedanensis, a potem jeszcze w kapeli, bo to taka była kolejność. I przyznaję szczerze, że to były bardzo takie dobre czasy, bo nie było możliwości wyjazdu bez paszportu. Nie mieliśmy możliwości właściwie poznania niczego, poza tym, jak to myśmy mówili, wyjeżdżaliśmy za granicę do Szwajcarii, Kaszubskiej oczywiście. I dzięki Kurowi mogłem poznać właściwie wszystkie państwa świata.
Zostałeś dyrektorem artystycznym Filharmonii i pierwsze, co zrobiłeś, wyprowadziłeś tę filharmonię
z obiektu.
No z obiektu, powiedzmy, tak, z tej ujeżdżalni. Znalazłeś salę na Politechnice Gdańskiej, tam były koncerty i potem była wizja tej ołowianki. Nikt nie wierzył, że tam w ogóle cokolwiek powstanie. Sam widziałem, była jedna wielka dziura w ruinie, jak to się wszystko zaczęło.
To znaczy,
nie było żadnych społecznych komitetów budowy, jak w przypadku Opery Bałtyckiej.
To wynikało z tego, że ja w ogóle byłem przeciwny na samym początku dzieleniu instytucji. Uważałem, że dwie instytucje są w stanie razem ze sobą współegzystować i właściwie może to funkcjonować dobrze, jeden zarząd i tak dalej, i tak dalej. Stąd ja byłem w opozycji do moich muzyków, którzy uważali, że natychmiastowo trzeba to podzielić, a ja do tego dojrzałem po pół roku.
No bo twoi muzycy w pewnym sensie zostali wcieleni, bo przecież Orkiestra Filharmoniczna powstała jako Gdańska Orkiestra Symfoniczna, którą założył kiedyś Zygmunt Rychert i potem to zostało wcielone w struktury Opery i Filharmonii.
Skoro zauważyliśmy, że nie możemy tego pociągnąć, z czym to się wiązało? Dlaczego jest taki, że te dwie instytucje są trudne do współdziałania? Mianowicie jest jedna scena. W operze jest scenografia, całe oprzyrządowanie, które jest potrzebne i ono jak jest ustawione, to potem trudno to domontować, koszty są tego tak duże, że właściwie się nie opłaca. I ja się nie dziwiłem, że opera cały czas mnie odwoływała, bo jak coś postawiła, no to odwoływała mi koncert. Ja w związku z tym no, musiałem się tłumaczyć artystom i stwierdziłem, że no, to jest jakoś ponad siły, że jednak lepiej być na własnym, ciasno, słabo, może gorzej, ale jednak na własnym. Jak powiedziałeś, zaczęli przychodzić do nas ludzie. Politechnicy chcieli być we własnej sali, słuchać muzyki. Ona nie była może najszczęśliwsza, ale była nasza. Tam mieliśmy dom, tam się czuliśmy rzeczywiście jak u siebie. Wyjechałem do Szwecji, zobaczyłem w Norrköping, że jest po byłej elektrociepłowni. Wcześniej widziałem Kiasma Muzeum, po byłej kotłowni w Helsinkach. Wcześniej widziałem Musikus et Workus. To jest też w byłej elektrowni obiekt. Padłem na pomysł, przecież trzeba wybudować na całej wyspie. To będzie piękne, bo będziemy zupełnym centrum. Oczywiście w ten czas to, w tamtej perspektywie, to była Polska D, nawet nie C. I rzeczywiście, no, wszyscy mi stukali po głowach. Jak to możliwe, że w takich obiektach, gdzie to będzie w ogóle i tak dalej.
Ale jest i to widać. Ja pamiętam też taką sytuację, bo w tej chwili to już są anegdoty, jak no, otwierałeś ileś razy salę kameralną, żeby zwrócić uwagę mediów, że coś tam się dzieje. Raz były drzwi z jednej strony, raz były drzwi z drugiej strony. Oczywiście to były wszystko prowizoryczne działania, bo do tego otwarcia jeszcze było daleko i w końcu się udało. Czy to wykształcenie techniczne, no, na pewno ci pomaga, ale do tego też trzeba mieć talent. To trzeba być mistrzem jakiegoś takiego kombinowania. Obchodzenia nawet czasami pewnych
postąpania, to powiem, tak, no, tak, postąpania troszeczkę na takim bagistym terenie i na granicy, no, prawa, bo trzeba powiedzieć sobie tak, że myśmy zaczęli grać już właściwie na budowie, bo dzisiaj możemy to powiedzieć oficjalnie, że jednak
mieliśmy... Co, przedawnienie nastąpiło?
Tak jest. Mieliśmy imprezy masowe w budynku. No nie ma takiego pojęcia. Ale z kolei przyprowadziliśmy publiczność, tak jak do Politechniki, po Operofi Harmonii, czyli po Wrzeszczu, tak przyprowadziliśmy potem tą publiczność już w trakcie budowy na Ołowiankę. I mimo, że jest daleko, bo jeszcze nie ma tej kładki, tak?
Ale będzie.
No w przyszłym roku już będzie. Mimo różnych też
No, chciałem się zakładać z niektórymi moimi kolegami, dziennikarzami, którzy wątpili, że ta kładka powstanie.
Ona jest potrzebna po prostu.
A ja stwierdziłem, że jak znam Peruckiego, to czy się to komu podoba, czy nie, kładka będzie.
To prawda. Też byłem świadomy, że taka jest potrzeba społeczna. Proszę zwrócić uwagę, że jak się planuje coś, mówi się o filharmonii, to się mówi o dobru społecznym albo o czymś, co jest potrzebą społeczną. Że to nie jest tylko sam koncert, zagranie koncertu, bo to jest nic, to jest spędzenie jednak wieczoru. Tak samo mówimy, dojście do filharmonii i spędzenie tego wieczoru musi mieć wszystkie atrybuty, które są związane z tym, a więc trzeba gdzieś zjeść kolację, trzeba zjeść obiad, wysłuchać koncertu, zobaczyć może jakąś wystawę obejrzeć, może jeszcze obok właśnie Muzeum Morskie odwiedzić, a może Muzeum II Wojny Światowej, bo będzie przez zakładką od razu bezpośrednio. Robi się taka cała trasa gdańska, zupełnie nowa, która była kiedyś tam u mnie tylko w głowie, a jednak no, muszę powiedzieć, że jak się dobrze planuje i patrzy się z perspektywy jednak no, długoletniej, nie czasowej na 2 lata, na 3, na 5, bo w kadencji jednej nie można nic zrobić. Jak się patrzy, a miałem to szczęście, że byłem mianowanym dyrektorem, do niedawna w ogóle niezwalnianym i w ogóle nikt nawet by tak nie rozpatrywał w ogóle takiej wersji, to jednak ta perspektywa, że mogę dłużej i dalej patrzeć, spowodowała, że mogłem patrzeć w perspektywie rozwoju miasta. Dzisiaj wokół wyspy trwają wszędzie budowy. My będziemy zupełnym centrum miasta, nowego miasta i mamy świadomość tego, że najważniejszą taką centryczną instytucją to właśnie my będziemy. Oczywiście z Muzeum Morskim, bo nie będziemy pomieszali ani ich roli, bo przecież oni są też bardzo potrzebni i na pewno mają swoje zasługi i osiągnięcia i są ważni dla Gdańska.
Tak jak się słucha tego wszystkiego i się przede wszystkim widzi to wszystko, co się stało, co się wydarzyło, co powstało na Ołowiance, to zawsze rodzi się takie pytanie. No, zaczęliśmy od organów, jednak jesteś przede wszystkim organistą, jesteś jednak przede wszystkim muzykiem. Grasz dużo koncertów w skali roku, dużo koncertów na całym świecie praktycznie. Gdzie jest ten czas i te myśli, ach, tu wybudujemy to, tu by się przydała większa sala, tu zrobimy tak.
To, że jestem muzykiem, mogę zająć się również tą drugą stroną. Jakbym miał się zajmować tylko papierami, przekładaniem z prawa na lewe i realizacją zaleceń prawniczych i innych, to jest chyba najbardziej nudna z rzeczy, jaka można sobie wyobrazić dla menadżera. Menadżer ma planować, być strategiem, ma nadawać rytmy, a ludzie obok, którzy stoją z tyłu, ja miałem to szczęście, że miałem zawsze dobrych pracowników, dzięki nim się to wszystko kręci. A ja jestem koń pociągowy, właśnie koń od idei, taki człowiek, który no, czasami to mogę zdradzić. Przychodzą, zwłaszcza wieczorami, kiedy już jest człowiek taki zmęczony, jakaś nowa idea. Ja ją po prostu zapisuję, bo zazwyczaj następnego dnia, jak Zana patrzy na tą kartkę, zaczynam widzieć, że trzeba coś jeszcze z nowego zrobić. Oczywiście tych, co nowego trzeba by było zrobić i również w filharmonii, i dla filharmonii, i dla muzyki, świata muzyki, to jest tego bardzo dużo, bo przecież ja się nie zajmowałem tylko filharmonią jako filharmonią.
No, na przykład zajmujesz się organami w całej archidiecezji gdańskiej.
A na przykład utworzyłem szkołę muzyczną drugiego stopnia, prowadziłem ją społecznie przez 15 lat. Teraz jest już pierwszego i drugiego stopnia, ale...
Mówimy o szkole w Gdyni.
O szkole w Gdyni, tak. I tą szkołę też tworzyliśmy. Utworzyłem mnóstwo festiwali. Części już nie prowadzę, ale one dalej żyją. To jest największa radość, jak dzieci dojrzewają, znajdują swoich kolejnych współpracowników i kolejnych swoich dyrektorów i nadal trwają. To jest dla mnie największe osiągnięcie i największa radość, bowiem to nie jest tak, że wszystko muszę ja, to my robimy. To jest jednak działanie społeczne. No, mógłbym się zająć biznesem, lepiej zarabiać, lepiej osiągnąć, jeszcze zagrać 50 koncertów więcej na przykład. To może to jest racja, ale gdzieś ta pojemność jest jednak. Jednak no nie można iść na ilość, tylko na jakość, że to jednak każdy koncert jest ważny, że ten najbliższy jest najważniejszy, a potem będzie kolejny i on też będzie najważniejszy. Trzeba żyć pełną szczęścia i pełną taką radością, witalnością, dopóki się może, bo potem będzie po prostu gorzej, sił zabraknie.
Życzymy witalności zatem, Romanie. Życzymy tej radości życia. Pomimo, nie ukrywajmy, pojawiających się, zresztą jak w każdym przypadku osoby, która coś osiągnęła, hejtów, bo to teraz jest bardzo modne.
Niestety.
Niestety, ale po prostu trzeba iść naprzód, trzeba tworzyć i trzeba planować rzeczywiście z wyprzedzeniem i takie są tego efekty, no, bo to jest nie tylko filharmonia, jeżeli chodzi o budynki, to jest również katedra w Oliwie. Byłeś prezesem Stowarzyszenia Miłośników Katedry Oliwskiej, no i wiele za twojej prezesury w tej świątyni się zdarzyło.
Tak, jest i katedra i ocieplona, i przede wszystkim organy są wyremontowane po 50 latach. Cieszę się z tych wszystkich moich, ja to nazywam moich dzieci takich, oprócz czwórki tych własnych, to jeszcze jest tych dzieci bardzo, bardzo dużo.
I one nie są cudze, podkreślmy, bo to są też twoje dzieci.
Myślę, prawda, nie zrzekam się, nie wyrzekam. Rzeczywiście to jest taka moja wielka, wielka radość, że coś się udało w życiu zrobić, że człowiek nie spał, że człowiek jednak coś zrobił dla miasta. Miasto Gdańsk jest piękne. Naprawdę trzeba powiedzieć, że mamy Pomorze, Kaszuby, ja w ogóle, moja mama stamtąd pochodzi. To jest coś, co mnie urzeka, coś, co powoduje, że czuję się wielkim. Nie chciałbym nigdzie więcej mieszkać, chociaż kiedyś, przyznaję, po studiach miałem pracę już we Włoszech, a ja zostałem tu. Ja to mówię dzięki żonie właściwie, bo to ona powiedziała albo ja, albo Włochy. Dzięki temu stoi filharmonia między innymi, także ona też jest takim trochę współtwórcą tego.
Dziękujemy zatem Marii Peruckiej.
Dziękuję, ja osobiście.
Roman Perucki, profesor, organista, budowniczy, mistrz po prostu, był Państwa gościem.
Dziękuję.
Podwieczorek mistrzów.